Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam serdecznie Państwa i mojego gościa, dr Emilię Lichtenberg-Kokoszkę, która jest adiunktem Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego i certyfikowaną położną. Witam pięknie w nowym roku.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Pani doktor, zaprosiłam Panią, aby porozmawiać o tym, co mnie nurtuje od momentu, gdy zostały wprowadzone urlopy rodzicielskie, tacierzyńskie, czyli od chwili, gdy rodzice mogą dzielić się opieką nad niemowlaczkiem do pierwszego roku życia. I żeby była jasność, rozumiem argumenty tych, którzy są za tym, żeby mama jak najszybciej wróciła do pracy, zostawiając niemowlaka pod opieką ojca, jak i tych, którzy uważają, że tato to nie mama i przy maluchu jej nie zastąpi. W związku z tym pytanie, czy są jakieś jednoznaczne badania na ten temat?
W Stanach Zjednoczonych w latach 50. zadano to samo pytanie i były tam bardzo mocno sponsorowane również przez państwo badania dotyczące kształtowania więzi między rodzicami a poczętym dzieckiem, czy nowonarodzonym dzieckiem, a rodzicami. I prawda jest taka, że te badania nie dały jednoznacznych wyników. To znaczy zwrócono uwagę przede wszystkim w tych badaniach nie tylko na czas spędzany z dzieckiem, ale też na jakość tego czasu. Więc nie tylko to, czy jest mama, czy jest tata, czy jest niania, czy jest żłobek, ale również to, jak ta jakość tej opieki wygląda, więc to są na pewno dwa ważne elementy. Natomiast z tych badań na pewno wyniknęło bardzo dużo informacji dotyczących samego kształtowania więzi nowonarodzonego dziecka z rodzicami, ale ta więź jest tak naprawdę przedłużeniem tej więzi prenatalnej, więc z oczywistych względów pierwotna więź jest do mamy, bo dziecko na przykład zapamiętuje rytm bicia jej serca, zapamiętuje jej rytm dnia, w związku z tym tutaj ta mama, nawet fachowo w psychologii się mówi, dostosowuje się do sygnałów potrzeb tego dziecka. Tata tego już nie potrafi.
Na jakie aspekty życia ma wpływ więź, która kształtuje się pierwotnie, na początku życia każdego z nas?
Ta więź będzie miała potem bardzo duże przełożenie na kształtowanie więzi z partnerem w dorosłości, ale będzie też miała na przykład wpływ na zaufanie, więc jeżeli ktoś jest osobą nieufną, to prawdopodobnie tutaj we wczesnym okresie dzieciństwa, między urodzeniem a trzecim rokiem życia, ta więź została ukształtowana albo nieprawidłowo, albo ona jest zbyt słaba, albo niewłaściwa, albo do niewłaściwej osoby, więc będzie to z jednej strony właśnie brak zaufania do innych, a z drugiej strony to są też osoby, które w dorosłości nie potrafią komuś zaufać, a żeby stworzyć stabilny związek małżeński, trzeba ufać. Jeżeli nie potrafię komuś zaufać, to pierwsza jakaś sprzeczka, kłótnia i mamy rozwód.
Czy karmienie piersią ma wpływ na powstawanie więzi?
Robiono takie badania właśnie wśród małpek, wśród rezusów. Zrobili takie dwie atrapy tych małpek. Jedna miała miękkie futerko, jak ja to mówię, tak, i miała taką bardziej przyjazną twarz, a druga była tylko druciana i miała butelkę z mlekiem. I okazywało się, że jak te małpki były głodne, to przybiegały do tej butelki z mlekiem, ale cały czas siedziały na tej futrzanej mamie. Czyli tak naprawdę to, czego my potrzebujemy, to bliskość, dotyku, przytulenia, empatii. Mleko jest ważne, no bo jest pokarmem, który daje nam życie. No bez tego byśmy nie byli w stanie przeżyć jako niemowlęta, noworodki. Natomiast nie jest tą pierwotną potrzebą. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś zastanawiano się albo mówiono wprost, że dziecko kocha mamę, dlatego że mama ma mleko. Tymczasem okazało się, że to nie dlatego, tylko właśnie dlatego, że ta mama jest tutaj biologicznie zsynchronizowana z tym dzieckiem.
No to może faktycznie obojętne jest, czy opiekuje się niemowlakiem mama lub tato.
Może nie tak do końca, no bo jeżeli dziecko zapamiętało rytm bicia serca mamy, to robiąc eksperyment, jeżeli dziecko płacze i przytuli tata do własnej piersi, to dziecko się wolniej uspokaja, jeżeli przytuli mama do własnej piersi, bo dziecko słyszy ten znany rytm, tak? Więc te rytmy biologiczne nasze będą niosły szybsze ukojenie w ramionach mamy niż w ramionach innej osoby, ale jeżeli dziecko nie jest rozpaczone, jeżeli jest w dobrym humorze, to w sumie jest mu obojętne, czy jest w ramionach mamy, czy taty, ale to jest do trzeciego miesiąca życia. Po trzecim miesiącu życia, od trzeciego do szóstego, ósmego, dziecko tworzy sobie więź tylko z jedną osobą. Taką ma predyspozycję, nie potrafi jej utworzyć z większą liczbą osób, więc teraz pytanie, w czyje ramiona trafi. Jeżeli trafi w ramiona taty, to super, pod warunkiem, że ten tata będzie już siedział z tym dzieckiem do trzeciego roku życia. Jeżeli trafi w ramiona niani, to też dobrze, tak? Tylko czy ta niania będzie się działa z tym dzieckiem do trzeciego roku życia? Bardzo często tak, ale czy mama wyrazi zgodę na to, że dziecko utworzyło więź z nianią, a nie z nią? Bo dziecko będzie ją po prostu brutalnie odrzucało, nie będzie chciało na nią patrzeć, nie będzie chciało być karmione piersią, będzie odwracało główkę, więc będzie dawało w ogóle sygnały, że jej nie akceptuje. I bardzo wiele kobiet tego psychicznie nie wytrzymuje i zaczyna się walka między nianią a mamą. I wtedy to dziecko dostaje tak zwanej więzi zdezorganizowanej, czyli nie jest do nikogo już przywiązane.
No właśnie, a co z tymi dziećmi, które są w żłobku?
W żłobku to jest tak, że jeżeli tam są stałe panie i są stałe panie, które się tym dzieckiem opiekują przez ileś godzin, to prawdopodobnie dziecko utworzy w pewnym momencie taką zrozpaczoną więź z tą panią ze żłobka, ale te panie się często zmieniają, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli pójdzie na chorobowe, to dziecko przeżywa proces żałoby, tak? Taki proces oddzielenia. Kolejna rzecz, jeżeli ta pani w żłobku ma trójkę dzieci, no to jest w stanie się nimi zająć. Natomiast jeżeli ma pod opieką 5, 6 i 7 i jest już osobą przemęczoną, to ona nie da tym dzieciom empatii, nie da troski, w związku z tym ta więź będzie więzią byle jaką i z taką więzią pójdziemy w dorosłość. Też będziemy tworzyć taką byle jaką więź z innymi osobami. Więc ja czasami się śmieję, bo moi studenci wiedzą, że żłobek jest najgorszą rzeczą, jaką możemy dziecku sprawić, tak? Niania już jest zdecydowanie lepsza, natomiast żłobek jest najgorszą rzeczą, która będzie miała wpływ w przyszłości na stabilność małżeństwa. I oni pierwsze pytanie, jakie sobie nawzajem na pierwszej randce zadają, to czy byłeś w żłobku?
Pani doktor, jakie zachowania świadczą, zachowania dziecka, świadczą o przywiązaniu?
Na pewno to przywiązanie będzie tutaj się wyrażało w tym, jak dziecko reaguje na to, że mama wychodzi, czy mama no, gdzieś znika na jakiś czas i jak wraca. Dziecko prawidłowo przywiązane będzie się trochę smucić, jak mama wychodzi, ale to jest tak, że za chwilę zajmie się swoimi zabawkami, a jak mama wróci, to ją przywita z radością. I to jest więź bezpieczna, prawidłowo ukształtowana. Natomiast jeżeli to dziecko zachowuje się tak bardzo rozpaczliwie, bardzo głęboko przeżywa to rozstanie z mamą, to na pewno ta więź nie jest prawidłowo ukształtowana. Bardzo często też, kiedy ta mama wraca, to dziecko udaje, że tej mamy nie widzi. Po prostu jak gdyby ją może nie tyle chce ukarać, ale chce chronić siebie przed kolejnym odrzuceniem. Więc udaje, że tej mamy nie ma, udaje, że ta mama nie jest dla niego ważna. Po tej reakcji dziecka będziemy widzieli, jak ta więź została zbudowana.
A jeżeli jest tak, że na tym urlopie macierzyńskim kim zostaje mama, ale tato jest obecny w życiu dziecka, to jaką rolę odgrywa w tej układance rodzinnej?
Ja zawsze bardzo lubię porównywać to do tego, że mama jest domem, a tata jest parkiem, w którym stoi ten dom. Więc to jest rola taty, stworzenie bezpiecznego miejsca dla mamy i dla tego dziecka. To jest tak, że ten tata nie może wyrażać zazdrości, że ta więź jest najsilniejsza z mamą, bo ona jest pierwotna, biologiczna, ona jest tak, tak jesteśmy stworzeni. Natomiast jeżeli kobieta nie czuje się w tym domu i w tej relacji dobrze, to ta relacja z dzieckiem też nie będzie dobra, więc tata jest od stworzenia tej pięknej atmosfery i jesteśmy inni i zupełnie co innego daje mama, zupełnie co innego daje tata. Prawda jest taka, że mama daje, przepraszam, nadopiekuńczość, tak? My te dzieci chronimy, przegrzewamy, jak tylko stęknie, to już biegniemy z piersią albo z butelką, tak? Po prostu jesteśmy na, jak gdyby wyprzedzamy potrzeby dziecka. Natomiast tata pozwala na to, żeby te potrzeby wyraziły, że dopiero jak się dziecko porządnie rozkrzyczy, to mówi, aha, jesteś głodny, czyli pozwala dziecku na wypowiedź, ale tata jest też od zdobywania wiedzy o świecie, więc na przykład jak mama wyjdzie na spacer z dwulatkiem, to ona go tak dookoła chroni, żeby tu nie wpadł, tu się nie potknął, tu się nie przewrócił, a tata mówi, świat jest twój, tak? Eksperymentuj, sprawdzaj, jak to działa. Jak będziesz miał dziurę w spodniach, trudno, to nie jedyne spodnie, tak? Więc jeżeli nie połączymy tego właśnie opiekuńczego podejścia mamy i tego wolnego podejścia taty, to mamy ma mały gino.
Tak, myślę, że taką pierwszą czynnością i zabawą taty z małym dzieckiem jest podrzucanie do góry.
Ja w takiej książce, która ma bardzo dziwny tytuł, teraz sobie go chyba na szybko nie przypomnę, ale niesamowita książka napisana przez neuropsychologa, panią neuropsycholog, która mówi, że takie podrzucanie albo na przykład obracanie dziecka na krześle obrotowym bardzo mocno przyspiesza rozwój mózgu, potrafimy dzięki takiemu podrzucaniu albo obracaniu na tym krzesełku w pierwszym roku życia przyspieszyć rozwój mózgu o 6 miesięcy. Więc tatusiowie nie wiedzą, jak dobrze robią, tak? Natomiast faktycznie jest to potrzeba rozwojowa i jak się okazuje, no dziecko się cieszy, czyli ono informuje nas, że dzieje się dobrze.
Proszę Państwa, zrobimy teraz krótką przerwę. Z panią doktor ustalimy, o czym będziemy mówić dalej, żeby jak najwięcej takich informacji Państwu przekazać. Spotykamy się po przerwie.
Do usłyszenia.